Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 14 sierpnia, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Libanie od rana trwa zawieszenie broni. Hezbollah ocenia rozejm jako własne zwycięstwo. Kontynuowane są zabiegi dyplomatyczne. Na londyńskich lotniskach nadal panuje chaos, być może już niedługo. Czeski Sejm wybrał przewodniczącego i zażegnał kryzys konstytucyjny. W Sri Lance w zamachu bombowym zginęło 7 osób, a w bombardowaniu 61 licealistów. W południowej Europie poprawia się sytuacja na froncie pożarowym. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Cecil. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, którą przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim. Dzisiaj po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz dwa magazyny z archiwum sekcji polskiej RFI, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego oraz gwiazdy ekranu opracowane przez Agnieszkę Kumor. Dziś będzie o Brigitte Bardot. A oto wiadomości. W Libanie od dzisiejszego ranka trwa zawieszenie broni. Izraelski minister obrony Amir Peretz potwierdził, że jest ono przestrzegane. W Izraelu część ludności cywilnej zachowuje pewien sceptycyzm. Z Jerozolimy mówi nasza korespondentka Ewa Lutkiewicz.
I czyzby przysłowiowy i cały pogrzeb na nic. Tak dziś mówi się w Izraelu. Po 36 dniach wojny, setkach zabitych żołnierzy i cywili i zniszczeniu Libanu, wracamy do punktu, z którego wyszliśmy. Dzisiaj, w dzień oficjalnego zawieszenia broni, takie są właśnie nastroje wśród mieszkańców Izraela. Wojna zaczęła się od porwania dwóch żołnierzy izraelskich przez organizację Hezbollah. Czy ktoś dziś pamięta przyczynę tej wojny? Czy był to tylko pretekst? Czy rząd Izraela wiedział, do jakiego stopnia Hezbollah gromadzi broń na granicy z Libanem i czekał na odpowiedni moment, aby rozprawić się z nimi? Czy wojna ta była konieczna i czy odpowiedzialni za nią dobrze ją rozegrali? Media izraelskie zarzucane są dziś tymi pytaniami. Jedną z ostatnich ofiar po stronie izraelskiej był syn pisarza Dawida Grossmana, Uri. Zginął on dzień przed zawieszeniem broni. Dawid Grossman od początku sprzeciwiał się wojnie, chociaż twierdził, że walka przeciwko Hezbollah jest usprawiedliwiona. Dopiero 3 dni temu Dawid Grossman razem z Amosem Ozem i Alef Bet Yehoshua, dwoma innymi znanymi pisarzami izraelskimi, oskarżył rząd o niepotrzebne prowadzenie wojny i brak woli do pokojowego rozwiązania konfliktu, a dziś syn jego nie żyje. Wprawdzie oczywiście większość Izraelczyków jest bardzo zadowolona, że nie ma więcej Katiusz. Nie są jednak pewni, czy Rada Bezpieczeństwa zdaje sobie sprawę, z jakimi siłami mamy tutaj do czynienia. Siły pokojowe ONZ nie mają zębów, twierdzą Izraelczycy. Wojska libańskie, które też mają być rozmieszczone na granicy, nie mają siły przeciwstawić się Hezbollah. Trzeba pamiętać, mówią Izraelczycy, że mamy tutaj do czynienia z organizacją, której podstawą jest powrócenie Jerozolimy w ręce muzułmańskie. Jest to święty dżihad. Czy ktoś jest w stanie zmusić ich, aby odłożyli broń? Czy ta sytuacja ta powróci za kilkanaście lat? Tak mówią ci, którzy chcieli, aby rząd kontynuował wojnę aż do całkowitego rozbicia Hezbollah. Z drugiej strony, jak zawsze, lewica coraz silniej napiera na rozmowy z Syrią. Według lewicy Syria jest jedyna, która może powstrzymać Hezbollah. Izraelczycy będą zawsze bić się o swój kraj, ale muszą być pewni, że decyzje ich polityków są uzasadnione. Listy nazwisk zabitych żołnierzy w dziennikach telewizyjnych zadają to pytanie. Za co oddaliśmy nasze życie? Atmosfera w Izraelu jest bardzo niepewna i pełna przygnębienia. Dla radia RFI z Jerozolimy Ewa Lutkiewicz.
Tymczasem zawieszenie broni przez Hezbollah postrzegane jest jako pełne zwycięstwo ich właśnie nad Izraelem. Piotr Kamiński.
Ponieważ od Ryszarda III Szekspira wiadomo, że najważniejsze jest nie to, co się rzeczywiście stało, ale to, co się o tym mówi, Hezbollah ogłosił swoje zwycięstwo nad Izraelem, rozprowadzając plakaty i ulotki oraz organizując manifestacje pod sztandarami na przedmieściach Bejrutu i w innych szyickich regionach Libanu. Hassan Fadlallah, jeden z deputowanych Hezbollahu, powitany został w Bejrucie przez bojówkarzy wznoszących żółte sztandary, oświadczając, iż uchodźcy powrócą z podniesioną głową, ponieważ ruch oporu przyniósł im wspaniałe zwycięstwo. Na plakatach pod portretem Hassana Nasrallaha, przywódcy Hezbollahu, widnieje hasło Boski Triumf, gdyż jego nazwisko to właśnie znaczy, informuje AFP. Inne plakaty ukazują walczących Hezbollahów, ładujących wyrzutnie rakietowe. Hezbollah ostrzelał Izrael tysiącami rakiet w czasie zawieszonej właśnie wojny. Ulicami Baalbeku, szyickiego miasta w dolinie Beka, krążą samochody Hezbollahu nadające przez głośniki pieśni patriotyczne, a pasażerowie wydają zwycięskie okrzyki. Podobne sceny dziennikarka agencji stwierdziła w południowym Libanie. Zarazem w Izraelu trwa polemika wokół przebiegu i skutków operacji, gdzie obserwatorzy krytykują na przykład czas stracony w ciągu pierwszego tygodnia na bombardowanie i frontalne uderzenie w późniejszym stadium, podczas gdy zdaniem cytowanego anonimowego eksperta należało wysłać siły specjalne za linię frontu, co byłoby skuteczniejsze wobec taktyki Hezbollahu. Szef sztabu generalnego Dan Halutz, będący głównym celem krytyki, odparowuje, że gdyby wysłał był wojsko w połowie lipca do Libanu, społeczność międzynarodowa zrobiłaby wszystko, by ją stamtąd wyprowadzić. Stuart Cohen z Uniwersytetu Bar-Ilan mówi natomiast dosadnie: nasze wyborowe oddziały od 6 lat bawią się w policję na terytoriach okupowanych. Nawet najlepsza drużyna piłkarska traci na poziomie, grając cały czas z kiepskim przeciwnikiem.
Minister obrony Izraela Amir Peretz zapowiedział, że będzie w zdecydowany sposób przeciwstawiał się wszelkim próbom powrotu Hezbollahu do południowego Libanu. Dowódca izraelskich oddziałów zajmujących strategiczne pozycje w Libanie, Guy Tzur, stwierdził, że armia izraelska jest w stanie podbić cały południowy region tego kraju aż do rzeki Litani w ciągu zaledwie kilku dni. Dodał jednak, że żołnierze otworzą ogień tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Stało się tak już kilka razy po zawieszeniu broni, w wyniku czego zabitych zostało 4 członków Hezbollahu. Po obu stronach granicy na razie utrzymane zostały wszelkie ograniczenia, nakazy i zalecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Izrael utrzymuje m.in. zakaz ruchu samochodowego w południowym Libanie. Jednocześnie na miejscu trwają rozmowy między dowódcą Błękitnych Beretów i dowódcami sił izraelskich i libańskich, które mają przygotować wycofanie wojsk izraelskich i zajęcie pozycji przez armię libańską. ONZ-owski emisariusz na Bliskim Wschodzie Alvaro de Soto stwierdził, że szybkość przeprowadzenia tej akcji jest sprawą kluczową dla uniknięcia nieprzewidzianych wypadków. Francja zapowiedziała, że jej udział w siłach ONZ-owskich w Libanie zostanie określony po przedstawieniu przez organizację planu operacji. Rosja natomiast rozpatruje możliwość uczestniczenia w międzynarodowej akcji w Libanie, ale na razie jeszcze nie podjęła w tej sprawie decyzji. Nie zakończyły się również działania dyplomatyczne. Szefowie dyplomacji państw należących do Ligi Arabskiej mają w najbliższych dniach, wstępnie mowa była o piątku, spotkać się w Kairze, aby przystąpić do opracowania planu pomocy Libanowi. Włoski minister spraw zagranicznych Massimo D'Alema spotkał się dzisiaj z przywódcami libańskimi, wśród których miał znajdować się przewodniczący parlamentu Nabih Berri, upoważniony przez Hezbollah do prowadzenia negocjacji w sprawie wymiany więźniów. Jednak po przyjeździe do Libanu D'Alema został poinformowany, że Nabih Berri już nie zajmuje się tą sprawą i negocjacje zostały przerwane. 31 sierpnia w Sztokholmie odbędzie się konferencja na temat międzynarodowej pomocy dla Libanu. To tylko kilka przykładów spotkań przewidzianych na najbliższe dni. Tu Paryż, Radio France International. Chaos panował dziś nadal na londyńskich lotniskach. Od jutra można się jednak spodziewać polepszenia sytuacji w związku z uchyleniem części drastycznych środków kontroli. Sylwia Gibbs.
Od 15 sierpnia o godzinie 4:30 nad ranem bagaż podręczny będzie znów możliwy na pokładzie samolotów odlatujących z Wielkiej Brytanii. Nie może on jednak przekraczać rozmiarów zwykłej teczki czy laptopa i nadal nie może zawierać jakiegokolwiek płynu oraz kosmetyków. Wyjątek stanowią lekarstwa z załączoną receptą, mleko i pokarmy dla niemowląt. W tych wypadkach osoby towarzyszące muszą skosztować zawartość przed wejściem na pokład. Zakupy w strefie wolnocłowej będą znów możliwe. Wyjątek stanowią pasażerowie lotów do Stanów Zjednoczonych. W niektórych wypadkach zniesienie restrykcji weszło w życie już w poniedziałek po południu, co jeszcze wzmogło ogólny rozgardiasz. Jest to nieuniknione przy zmianie trybu postępowania, usprawiedliwiał się minister transportu Douglas Alexander. Pasażerowie stający w długich kolejkach byli zrezygnowani, ale przewoźnicy, w pierwszym rzędzie Ryanair i British Airways, publicznie oskarżyli operatora lotnisk londyńskich BAA o brak kompetencji w kontrolowaniu bagażu i do domagali się interwencji armii, aby uniknąć całkowitego paraliżu portu lotniczego Heathrow. Linie lotnicze Air France anulowały dziś 4 loty. Na londyńskim lotnisku Stansted anulowano 16 lotów. Opóźnienia odlotów do Stanów Zjednoczonych były nieograniczone. Rząd brytyjski obniżył stopień pogotowia antyterrorystycznego z krytycznego na poważny, co oznacza, że istnieje na krótką metę prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego w Wielkiej Brytanii.
Tu Paryż RFI. Czeskiemu Sejmowi udało się wybrać przewodniczącego i tym samym zażegnać wiszący nad krajem kryzys konstytucyjny. Przed mikrofonem nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Po raz siódmy próbowali czescy posłowie wybrać swojego szefa i tym razem 10 tygodni po wyborach parlamentarnych im się wreszcie to udało. Na czele czeskiego Sejmu stanął socjaldemokrata Miroslav Lulček, który obiecał, że natychmiast ustąpi, gdy tylko przyjdzie na to czas. Teraz więc wciąż jeszcze urzędujący premier Jiří Paroubek może już złożyć dymisję, a wtedy z kolei prezydent Václav Klaus będzie mógł desygnować nowego szefa rządu. Jak się oczekuje, misję tę powierzy Mirkowi Topolankowi, szefowi Obywatelskiej Partii Demokratycznej, która wygrała czerwcowe wybory. W ten sposób kryzys, który one przyniosły, wprawdzie jeszcze się nie kończy, ale przynajmniej przesuwa na dalszą przyszłość. Teraz czeskie państwo będzie bowiem mogło znów działać, przynajmniej przez jakiś czas, w zgodzie ze swoją konstytucją. Do tej pory tak nie było. Przypomnijmy, że czerwcowe wybory w Czechach skończyły się patem. Zarówno prawica, czyli konserwatyści Mirka Topolanka, chadecy oraz zieloni, jak i lewica, czyli socjaldemokraci dotychczasowego premiera Jiřího Paroubka plus komuniści, zdobyły po 100 mandatów w Sejmie. Oczywiście możliwa była i wciąż jeszcze jest wielka koalicja, ale żaden z potencjalnych partnerów nie miał ochoty na takie rozwiązanie i nadal nie ma. Czeski Sejm będzie więc mógł teraz zacząć normalnie funkcjonować. Dopóki bowiem nie wybrał swojego marszałka, nie mógł zajmować się niczym innym. Konstytucja nie przewidziała po prostu takiej sytuacji, tak więc nawet rozwiązanie parlamentu nie było możliwe. Socjaldemokrata Lulček został zaakceptowany przez prawicę jako szef izby dopiero wtedy, gdy zapewnił, że będzie się trzymał tego, co zostało uzgodnione, czyli że w porę ustąpi zajmowanego stanowiska. W porę, to znaczy wtedy, gdy zostanie sformowany rząd, albo gdy prezydent desygnuje na premiera socjaldemokratę, czy wreszcie zanim dojdzie do trzeciej próby tworzenia gabinetu. Za pierwszym i drugim razem premiera desygnuje bowiem prezydent. Przy trzecim podejściu zadanie to należy zaś do marszałka Sejmu. Gdyby więc był nim socjaldemokrata, mógłby tę misję powierzyć komuś ze swoich kolegów, na przykład obecnemu szefowi rządu, Paroubkowi, obawiali się przedstawiciele prawicy. Następny krok należy teraz właśnie do Paroubka. Jak powiedział wiceszef czeskiej socjaldemokracji Zdeněk Škromach, premier poda dymisję prawdopodobnie w środę. Mirek Topolánek, który bezskutecznie usiłował stworzyć po wyborach rządy trójkoalicji konserwatystów, chadeków i zielonych, przymierza się teraz do stworzenia gabinetu mniejszościowego. Aby zapewnić mu życie, będzie chciał zawrzeć oddzielne układy z oboma swoimi dotychczasowymi partnerami, chadekami i zielonymi oraz socjaldemokratami, bez tolerancji których rządzenie nie będzie możliwe. Z Czech dla sekcji polskiej RFI mówił Marek Pędziwol.
Tu Paryż, Radio France International. W Colombo w Sri Lance miał dziś miejsce zamach bombowy w pobliżu rezydencji prezydenta tego kraju, Mahindy Rajapakse, w chwili, kiedy miał znajdować się tam ambasador Pakistanu. Jak się zdaje, to on właśnie był celem zamachu. Co najmniej 7 osób zostało zabitych, ambasadorowi udało się jednak ujść bez uszczerbku. Pakistan jest głównym dostawcą broni do Sri Lanki. W północno-wschodniej części kraju natomiast nadal trwają walki między tamulskimi tygrysami i oddziałami regularnej armii. W czasie bombardowania zginęło tam 61 licealistów biorących udział w seminarium na temat udzielania pierwszej pomocy. Bombardowanie objęło tamtejszy sierociniec. Władze Sri Lanki zarządziły zamknięcie wszystkich szkół w obawie przed odwetem.
Sytuacja na froncie pożarów polepszyła się zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii. Według oświadczenia hiszpańskiego ministra obrony José Antonio Alonso można uznać, że jest to początek końca pożarów w hiszpańskiej Galicji. W poniedziałek rano stłumiono tam jeszcze 40 pożarów, a więc znacznie mniej niż w ciągu 10 poprzednich dni. Nie ulega wątpliwości, że większa część tych pożarów została wywołana umyślnie, powiedział minister obrony. W Galicji rozmieszczono 2000 żołnierzy, którzy pomagali pomagają w ewakuacji ludności i pilnują instalacji. Ale na tym nie koniec. Z pożarami walczy bowiem 15 tysięcy strażaków, 7 tysięcy ochotników. Zmobilizowano 70 samolotów i helikopterów i 700 pojazdów. W Hiszpanii zatrzymano dotychczas 29 osób podejrzanych o wzniecanie pożarów. 4 umieszczono w zakładzie psychiatrycznym, 8 w areszcie tymczasowym, 2 miały dziś stanąć przed sędzią śledczym. 5 osób poniosło śmierć w Hiszpanii od początku sierpnia wskutek pożarów. Według prokuratora generalnego tegoroczne pożary po raz pierwszy otaczają zabudowania i drogi. Przestępcy mają prawdopodobnie cele polityczne, ekonomiczne i inne, powiedział prokurator generalny Hiszpanii. W Portugalii, gdzie 700 strażaków gasiło dziś 4 wielkie pożary lasów, aresztowano 23 osoby podejrzane o ich wzniecanie. 5 jest nadal w areszcie. Wczoraj w wypadku samochodowym zginął strażak, 8 w tym roku w Portugalii. 2 innych odniosło obrażenia.
W Europie pożary, a w Afryce kolejne powodzie. Co najmniej 125 osób zginęło w czasie powodzi spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu w Etiopii. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Dzisiejszą prasę paryską przejrzał Piotr Kamiński i teraz wysłuchamy tego, co na ten temat powie.
Dwa interesujące teksty w Le Figaro na temat sytuacji w Libanie. Etienne de Durand z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych pisze, że szlachetna inicjatywa sił rozjemczych jest strategicznie niebezpieczna i zapewne skazana na porażkę. W takich interwencjach, pisze autor, istnieją dwie sytuacje. Utrzymanie pokoju albo narzucenie pokoju. Ta ostatnia zwana jest zazwyczaj operacją stabilizacyjną. Pierwsza z nich zakłada wstępne porozumienie polityczne oraz rozdzielanie przeciwników, co wymaga środków wojskowych zdolnych odstraszyć walczących, podczas gdy błękitnym hełmom wolno jedynie się bronić. Ta metoda skuteczna jest jedynie albo prewencyjnie, zanim konflikt jeszcze wybuchł, albo kiedy obie strony są już zbyt wyczerpane, by go kontynuować. Operacja stabilizacyjna nie wymaga zgody wszystkich zainteresowanych, gdyż niektórzy nie kryją często swej wrogości. To wymaga zatem nie mglistej poczciwości, lecz precyzyjnych celów politycznych przełożonych na cele wojskowe i wspartych odpowiednimi środkami w obliczu przeciwnika. Nie ma nic groźniejszego, jak udawać, że prowadzimy pierwszą z tych operacji, gdy w rzeczywistości mamy do czynienia z drugą. Trzeba wówczas jasno opowiedzieć się po którejś stronie, co jest kosztowne, lub dowodzić swej neutralności, nie robiąc nic zgoła, jak siły ONZ niepotrzebnie obecne w Libanie od blisko 20 lat. W aktualnej sytuacji rozumowanie to wiedzie do jasnych wniosków. W kwestii celów politycznych, nawet w wypadku wstrzymania ognia, podskórny konflikt nie ustanie, tym bardziej, że są więc zamieszani liczni regionalni przywódcy o sprzecznych interesach. W kwestii celów militarnych powstaje pytanie, czy siły rozjemcze będą gotowe rozbrajać Hezbollah, wyręczając w tym armię izraelską, jeżeli partia Allaha ponownie uderzy w Izrael z terytorium Libanu, dosłownie ponad głowami sił pokojowych. Oczywiście, że nie. A jeszcze trudniej wyobrazić sobie niemieckich żołnierzy pokojowych walczących z siłami izraelskimi, jeżeli te podejmą represje w Libanie Południowym. W kwestii środków 15 tysięcy żołnierzy nawet przy wsparciu bezsilnej przecież armii libańskiej nie będzie w stanie kontrolować terenu ani rozbroić Hezbollahu. Zresztą Hassan Nasrallah już zapowiedział, że w takim wypadku Hezbollah przywita ich kulami. Siły te stworzą zatem fatalne wrażenie bezsilności, urągające wiarygodności zachodniej w innych regionach świata. W najgorszym razie zaś staną się zakładnikami w rękach Hezbollahu, a więc Syrii i Iranu, w chwili gdy próba sił wokół irańskiego programu nuklearnego zaostrzy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Nie rozwiążemy zatem kryzysu, stawiając się w jak najgorszym położeniu. Strategiczne piekło usiane jest dobrymi zamiarami. Kończy Etienne de Durand z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych na łamach Le Figaro. Pułapkę stanowić tu będzie oczywiście dobrotliwa postawa, wedle której nie mamy przeciwników. Ken Weinstein, dyrektor Hudson Institute, stawia sprawę na ostrzu noża, wzywając zachodnich negocjatorów, a po imieniu Stany Zjednoczone i Francję, by nie dali się zepchnąć do półśrodków i nie ulegali złudzeniom. Istnieje bowiem potężna pokusa, pisze, by kupić zawieszenie broni od krajów odpowiedzialnych za kryzys, to jest od Syrii i Iranu. Byłoby to nie tylko niewłaściwe, ale nastąpiłoby wręcz w najgorszym możliwym momencie. Oba kraje są sponsorami Hezbollahu politycznie i finansowo. Konflikt zaś służy mobilizacji świata muzułmańskiego wokół retoryki Ahmadinejada, pozwalając odwrócić uwagę od jego programu nuklearnego. Choć ani Damaszek, ani Teheran nie spodziewały się zapewne tak ostrej reakcji Izraela na agresję, ta ostatnia wynika ze skoordynowanej strategii obu sojuszników, jak tego dowodzą poprzedzające kryzys, liczne podróże oficjalnych przedstawicieli między obu stolicami. Prosić te kraje o pozytywny nacisk na Hezbollah stanowiłoby czysty defetyzm. Organizacji tej nie wolno zostawić ani chwili na wytchnienie, tylko tym sposobem można ją będzie pozbawić środków, zamiast ofiarować jej drugą młodość. Francja, jedna z ofiar zamachów Hezbollahu w Paryżu i w Bejrucie, powinna być zadowolona z osłabienia tej organizacji. Ponadto Syria straciłaby tu najważniejszego sojusznika swej imperialistycznej strategii w Libanie. Zarazem zniknęłaby zaś najważniejsza przeszkoda we frontalnej walce z irańskim programem nuklearnym. W rok po jej przegłosowaniu weszłaby zatem w życie rezolucja 1559 ONZ. Po cóż zatem ratować Hezbollah, zwracając się o pomoc do jego ojców chrzestnych? Ciągnie Ken Weinstein z Hudson Institute na łamach Le Figaro. Jak zaufać dwóm krajom destabilizującym region w kwestii zasadniczej dla bezpieczeństwa światowego? Stały odruch demokracji, które wynagradzają agresję, zagraża stabilności regionu i świata. Gdy tylko zelżały sankcje wobec reżimu syryjskiego, natychmiast wzmogły się prześladowania opozycji i powstał antyamerykański sojusz z Iranem, co świat powitał bezsilnym milczeniem. Warto też przypomnieć, że wojskowi przywódcy Hamasu znaleźli schronienie w Damaszku. Ahmadinejad, który znów wezwał do likwidacji Izraela, zapewne odrzuci wielkoduszne propozycje tyczące jego programu nuklearnego, uważa bowiem również, że Zachód jest bezsilny wobec jego wyzywającego stanowiska. Iran i Syria muszą zrozumieć, że ich postępki mają konsekwencje, a szantaż nie przynosi korzyści. Rozwiązania improwizowane w pośpiechu przynoszą satysfakcję i ukojenie na krótką metę. Historia dowiodła jednak, jak tragiczne skutki mają ustępstwa wobec agresji i dyktatury. Nie wpadajmy raz jeszcze w tę samą pułapkę, pisze w Le Figaro Ken Weinstein, dyrektor Hudson Institute. W Le Monde znajdujemy natomiast artykuł Enrique Krausego, meksykańskiego eseisty, na temat sytuacji wyborczej w jego kraju. Artykuł ukazał się był parę tygodni temu w Daily Telegraph. Jego pojawienie się na łamach Le Monde jest zaś o tyle intrygujące, że bliźniaczy miesięcznik, swoisty lewacki Stürmer pod tytułem Le Monde Diplomatique, entuzjastycznie poparł przegranego kandydata lewicy. Krause powołuje się zaś na Kołakowskiego, który poniższą anegdotką ilustrował metodę ad terrorem, przy pomocy której totalitarne ideologie narzucają swe prawdy społeczeństwom. Były dwie dziewczynki ścigające się w parku. Ta, co biegła wolniej, nieustannie krzyczała: wygrałam, wygrałam. Aż wreszcie ta, co biegła szybciej, rzuciła się z płaczem do mamy, wołając: nie ma na nią sposobu, ona zawsze wygrywa. Dokładnie to samo dzieje się w Meksyku, pisze Krause. Obrador przegrał wedle wszystkich sprawdzonych i potwierdzonych obliczeń, a choć jego partia wedle tych samych obliczeń odniosła bezprecedensowy sukces, nie chce uznać swojej osobistej porażki. Nie wystarczy mu też oficjalne odwołanie do Federalnego Trybunału Wyborczego, które wedle klasycznej komunistycznej retoryki poniekąd nazywa formalnym. Ogłosił swe zwycięstwo jak przegrana dziewczynka. Zarzucił komisji wyborcze oszustwo, choć to dzięki niemu wybrano setki posłów z jego partii. I wezwał do obywatelskiego oporu, nie szczędząc obelg przeciwnikom i zagrażając meksykańskiej demokracji oraz pokojowi społecznemu. Oto film, który świat widział już wiele razy. Tak rodzi się bestia dyktatury. Budzi ją zaś człowiek głuchy na rzeczywistość, gotów uczynić zakładnikiem meksykańską demokrację i podpalić kraj, pisze Enrique Krause w Le Monde.
Dzisiejszą prasę paryską przejrzał i omówił Piotr Kamiński. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Co nowego w Europie? Sylwia Lips.
W
podróż na Bliski Wschód udał się dziś unijny komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel. Od 14 do 16 sierpnia będzie w Libanie, gdzie spotka się z premierem Fuadem Seniorą. 17 spotka się w Izraelu z ministrem spraw zagranicznych panią Cipi Livni i z ministrem obrony Amirem Perecem. Przedstawiciel Unii Europejskiej zapowiedział, że podczas spotkań mówić będzie o dwóch zasadniczych sprawach. O dostępie do ofiar konfliktu i o zakończeniu walk. Spotka się także z pracownikami organizacji humanitarnych i zwiedzi ośrodki dla uchodźców, aby ocenić potrzeby ludności cywilnej na północy Izraela i na południu Libanu, które jego zdaniem są z każdym dniem większe. Brakuje żywności, pitnej wody, lekarstw. Komisja Europejska wyasygnowała już doraźnie 20 milionów euro i chciałaby podnieść tę sumę do 50 milionów euro. Z inicjatywy fińskiej prezydencji odbyć ma się w Londynie w najbliższą środę spotkanie ministrów spraw wewnętrznych niektórych państw członkowskich poświęcone kwestiom bezpieczeństwa wewnętrznego. Według rzecznika Komisji Europejskiej chodzi o konsekwencje udaremnienia zamachu terrorystycznego w Wielkiej Brytanii na unijną politykę antyterrorystyczną. Obecni być mają ministrowie spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Francji, Portugalii i Słowenii. Lista ta nie jest być może kompletna. Oraz unijny komisarz do spraw wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Frattini. Rzecznik powiedział, że należy zapewnić logiczną spójność w generalnym podejściu Unii Europejskiej do spraw wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Później, być może w końcu tego tygodnia, ma się odbyć w Brukseli spotkanie ekspertów europejskich do spraw transportu, bezpieczeństwa lotniczego i walki z terroryzmem. Według pierwszych oszacowań Europejskiego Biura Statystycznego Eurostat wzrost gospodarczy w 12 krajach strefy euro był w drugim kwartale 2006 najwyższy od 6 lat, średnio 0,9% w skali rocznej 2,4%. Takiego wzrostu gospodarczego strefa euro jednak nie osiągnie, w każdym razie według Komisji Europejskiej, która przewiduje zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale tego roku. Bywają jednak niespodzianki, jak w drugim kwartale, kiedy Francja odnotowała, ku zaskoczeniu ekonomistów, wzrost gospodarczy w wysokości 1,2%, ciągnąc ku górze średnią strefy euro. Dobry wynik osiągnęły także Niemcy, natomiast Włochy uplasowały się na końcu dużych krajów dwunastki. Zdaniem ekonomistów na polepszenie sytuacji gospodarczej w Europie wpłynął silny popyt spowodowany spadkiem bezrobocia oraz wysoki poziom inwestycji i eksportu. W tym samym czasie Stany Zjednoczone wykazały się znacznie niższym wzrostem gospodarczym 0,6%. Nie może być jednak mowy, zdaniem ekonomistów, o rywalizacji europejsko-amerykańskiej w sferze gospodarczej, w której gospodarka amerykańska jest lokomotywą dla Europy. Przewidywania ekspertów unijnych na początek roku 2007 są bardzo pesymistyczne. Ale jesteśmy, przypominam, w sferze przewidywań oraz pierwszych oszacowań, które potwierdzi lub nie rzeczywistość.
Rozdział europejski naszej audycji przygotowała Sylwia Gibbs. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Myślę, że zasłużyliśmy wszyscy na trochę muzyki. Paris, Paris śpiewać będzie Catherine Deneuve i McLaren.
Don't let me turn to sand and blow away.
Śpiewała Catherine Deneuve i McLaren. A my teraz przechodzimy do poważniejszych spraw i posłuchamy magazynu Piotra Rosochowicza Eureka, który mówić będzie jak zwykle o nowościach naukowo-technicznych.
W dzisiejszej Eurece kontynuacja tematu, o którym mówiliśmy w piątek, a mianowicie o sposobach wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery. Jakie są możliwości jego właśnie wyłapywania? Istnieją trzy. Pierwsza z nich dotyczy CO2 wydalanego w spalinach instalacji przemysłowych. Można go na przykład wiązać przepuszczanym przez kolumny rozpuszczalnikiem, który potem jest regenerowany do następnego wyłapywania CO2. Ale wymaga to dużych nakładów energetycznych. Według drugiej metody przeprowadzamy spalanie przy pomocy czystego tlenu, a nie mieszaniny gazów, z jaką mamy do czynienia w przypadku powietrza. Pozwala to na uzyskiwanie spalin o znacznie większym stężeniu CO2, czyli ich objętości znacznie mniejszej. Niestety energochłonne jest tu uzyskiwanie tego czystego tlenu z powietrza. Trzecia metoda polega na jak gdyby wyekstrahowaniu CO2 i przekształceniu paliwa w instalację produkującą gaz syntetyczny, czyli mieszankę tlenku węgla CO i wodoru. Podczas procesu CO reaguje z wodą, H2O, dając CO2 oraz wodór, które następnie są od siebie oddzielane. Gdzie przewiduje się magazynowanie niepotrzebnego dwutlenku węgla? Jak już mówiliśmy, głównie tam, gdzie dawniej były wykorzystane już złoża ropy naftowej lub gazu ziemnego, na głębokości od 500 do 2000 metrów pod powierzchnią ziemi, w starych kopalniach węgla kamiennego na głębokości około kilometra oraz w podskórnych basenach wodnych – ale tych znajdujących się na głębokości ponad 1000 metrów, czyli nie dających się już wykorzystać. Poza tym wspomniane głębokości potrzebne są do tego, aby CO2 uzyskiwało odpowiednie ciśnienie. Naukowcy zastanawiają się i obliczają, jak długo taki CO2 będzie musiał tam pod ziemią pozostawać. Według tych obliczeń co najmniej 500 lat, a może nawet kilka tysięcy lat. Do momentu, gdy zawartość CO2 w naszej atmosferze obniży się do, że tak powiem, normalnego stopnia i do momentu, kiedy ludzkość będzie mogła obyć się bez energii uzyskiwanych z różnych kopalin. Tego rodzaju geologiczne magazynowanie CO2 przewiduje się już bardzo konkretnie w kopalniach czy dziurach po złożach ropy w miejscowościach Weyburn w Kanadzie, Snowhit w Norwegii, Gorgon w Australii i Zekin w Niemczech. Oczywiście chodzi tu nie tylko o wielkość złóż energii uzyskiwanych z kopalin i długość ich wykorzystywania, ale także o uzyskanie równowagi wymiany gazów między wodami oceanicznymi a atmosferą, o równowagę tak zwanego cyklu węglowego. W Norwegii firma Statoil, mająca również swe stacje benzynowe w Polsce, już od 10 lat co roku wprowadza do takiego geologicznego magazynu około 1 000 000 ton CO2 pod specjalnym dnem piaskowym na Morzu Północnym. Norwedzy są pionierami w tej dziedzinie. Należy się spodziewać, że takie magazynowanie wejdzie do zwyczaju na całym świecie najdalej za jakieś 15 lat. Na razie do krajów przodujących w badaniach naukowych na ten temat należą Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Holandia, Niemcy, Włochy i Francja. Niestety te magazyny znajdują się w zupełnie innych miejscach niż produkcja CO2. Trzeba zatem przewidywać transport CO2, który może odbywać się, jak już mówiliśmy uprzednio, albo drogą morską w specjalnych kontenerach, albo przy pomocy specjalnych rurociągów pod ciśnieniem i w stanie superkrytycznym. Potencjalnie najwięcej można magazynować w warstwach geologicznych po byłych złożach ropy naftowej i gazu. Potencjał ten ocenia się na prawie 1000 gigaton CO2. Niestety, jak już powiedziałem, magazyny te są zupełnie przypadkowo rozmieszczone na kuli ziemskiej. Koszt takiego wyłapywania CO2, jego transportu oraz magazynowania wynosi średnio 50 euro za tonę, z czego aż 85% stanowi koszt jego wyłapywania. Uczeni próbują obecnie opracować systemy, które pozwoliłyby obniżyć te koszty do 20 euro za tonę CO2. Oczywiście brane są także pod uwagę jakieś nieszczelności, ale nie jest to zagadnienie dużej wagi, gdyż CO2 nie jest gazem trującym. Poza tym istnieje bardzo małe ryzyko takich nieszczelności. Należy też przypomnieć, że magazynowanie CO2 w wielkich złożach podziemnych nie jest wynalazkiem ludzkim. W niektórych miejscach na naszej kuli ziemskiej takie podziemne składy CO2 istnieją już od kilku tysięcy, ba nawet od kilku milionów lat. Choćby tu we Francji, w okolicy Montmiral, w departamencie Drôme. Ale także w USA, Australii, Chinach, Grecji, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Uczeni mogą zatem dowoli posługiwać się modelem wydostawiania się tych złóż dwutlenku węgla do atmosfery i badać tego przyczyny.
Była to Eureka, czyli magazyn nowinek naukowo-technicznych, przygotowana jak zwykle przez Piotra Rosochowicza oczywiście. A Państwo słuchacie nadal Paryża, Radia France International. Znowu mamy trochę muzyki, tym razem będzie to muzyka klasyczna, nowości muzyki klasycznej, Stefan Rieger.
Niesłusznie zapomniany syn Mozarta, Franz Xaver, większość życia spędził we Lwowie, organizując tam życie muzyczne. Przedstawiłem już Państwu jeden z jego koncertów fortepianowych, zadziwiające brakujące ogniwo między twórczością jego wielkiego ojca, a muzyką młodego Chopina. Teraz odkryłem płytę, nad której dla firmy Piano 21 Cyprian Katsaris nagrał ostatnio garść utworów trzech pokoleń Mozartów, między innymi poloneza melancholijnego emol wspomnianego Franza Xavera.
Była to powtórka nowości muzyki klasycznej przygotowana przez Stefana Rigera. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Kolejna powtórka, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego.
Opowiem Państwu jeszcze o paryskich pasażach Benjamina. Ich polski przekład to jednak wielkie wydarzenie. Tezę o pojęciu historii Walter Benjamin pisał tuż przed śmiercią, kiedy czysta koszula, o której pisał, okazała się szmatą Dejaniry. Tez o pojęciu historii, podobnie jak księgi pasaży, Benjamin nie dokończył. Pozostały w różnych wariantach i odmianach, po niemiecku i po francusku. Sceneria pierwszej tezy pochodzi z opowiadania Poego, ale nie tylko. System luster ujawnia obecność kabały z wyobrażeniem struktury boskich emanacji, czyli tzw. sefirot, jako zwielokrotnionych i zwielokrotniających zwierciadeł. Benjamin pisał tak, opowiadano o automacie, który miał być tak skonstruowany, że na każdy ruch szachisty odpowiadał posunięciem zapewniającym mu wygranie partii. Przed szachownicą, ułożoną na obszernym stole, siedziała kukła w tureckim stroju z wodną fajką w ustach. System luster stwarzał iluzję, że stół z każdej strony jest dobrze widoczny. W rzeczywistości w środku siedział garbaty karzeł, mistrz szachowy, który sterował ręką kukły, pociągając za sznurki. Wyobraźmy sobie odpowiednik tej aparatury w postaci filozofii. Wygrywać powinna zawsze kukła, która zwie się materializmem historycznym. Może ona bez ryzyka podjąć walkę z każdym, jeśli weźmie na służbę teologię, która dziś, jak wiadomo, jest karłowata, brzydka i lepiej by jej nie było widać. Benjamin zaprosił czytelnika do potraktowania tez o pojęciu historii oraz wszystkiego, co po sobie pozostawił, jako szachownicy, na której rozgrywa się decydująca partia w grze o rozumienie sensu życia. Tej partii nie uda się rozegrać bez udziału ukrytego pod stołem, to znaczy pomiędzy wersami, garbatego karła teologa. Kim jest ten garbaty karzeł teolog, którego autor tak dobrze ukrył w tekście, że nikomu dotąd nie udało się go rozpoznać? Pytał Giorgio Agamben w dziele Czas, który pozostał, komentarz do listu świętego Pawła do Rzymian. Agamben, wielki włoski filozof, największy uczeń z ducha Waltera Benjamina, wydawca jego wszystkich dzieł w Italii, odnalazł w roku 1981 w paryskiej Bibliotece Narodowej tzw. depozyt Bataille'a. W roku 1940 Benjamin przed ruszeniem w ostatnią drogę pozostawił Georgesowi Bataille'owi rękopisy, do których przywiązywał największą wagę, przede wszystkim materiały do paryskich pasaży. Bataille nie przejął się depozytem, odstawił go na ulicę Richelieu, może bał się trochę bagażu po Żydzie. Paczki przepadły na lata w piwnicach, a po paczkach przepadł ślad. Dokładniej przepadła część depozytu, bo w roku 1945 niektóre rękopisy wydobyte przez Piera Misaka trafiły do Adorna. Agamben był uparty. Szukał tak długo, aż znalazł. Materiały niebywałe, rewelacyjne, tajemnicze i zawrotne, zakodowane, lecz przychylne dla tego, kto zna symbolikę kabały, naukę o liczbowej wartości liter, czyli gematrię. Kto wie o ukrytym sensie porządku liter w słowie, czyli zna temurę. Ile tajemnych symboli na kartkach, ile pasaży ukrytych, do których wąskie przejścia poznaczyły kolorowe alegorie, znaki, znaczki, kryptogramy i rysunki. Benjamin chciał, żeby ogromna księga pasaży składała się wyłącznie z cytatów rozświetlających się wzajemnie, odkrywających i natychmiast skrywających sensy, niczym system luster porozwieszanych nad szachowym stołem. Materiały odnalezione przez Agambena w paryskiej Bibliotece Narodowej to niedokończony list do pozostałych. Oto Benjaminowy testament, jeden z wielu testamentów, bo bez przesady rzec można, że wszystkie jego napisane teksty testament współtworzą. Teksty napisane, a jeszcze wyraziście nie napisane. Na jednej z odnalezionych przez Agambena notatek Benjamin skreślił. Tak, praca powinna maksymalnie rozwinąć sztukę cytatu bez cudzysłowów.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
I Państwo również słuchacie nadal Paryża, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania ostatniej pozycji w naszej dzisiejszej audycji. Będzie to pozycja z archiwum sekcji polskiej RFI, a będzie to dokładnie magazyn przygotowany przez Agnieszkę Kumor, Gwiazdy Ekranu. Dziś Brigitte Bardot.
Ekranu Gwiazdy Piosenki, magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Zapraszam Państwa w świat piosenki francuskiej. Zamiast typowych wykonawców estrady, gośćmi naszymi będą aktorzy lub piosenkarze, którzy w dużej mierze o film się otarli. Zacznijmy od tej, która karierę filmową traktowała jako jeden z rozdziałów swego życia, ale wcale nie najważniejszy, a piosenkę jako zabawny dodatek do tego rozdziału. Mimo to uznana została za mit lat 50. i 60., symbol seksu, wcielenie zła i uosobienie rozpusty. Jej nazwisko wymieniano jednym tchem z nazwiskiem de Gaulle'a i wieżą Eiffla. Udzieliła rysów posągowi Marianny, której popiersia stoją w każdym francuskim marostwie. Nawet najgłupsze wypowiedzi ocierające się o ksenofobię i ostatnie małżeństwo z działaczem Frontu Narodowego nie zachwiały jej legendą. Ale czy w istocie nie były dwie aktorki, ta prawdziwa i ta z pierwszych stron gazet? Czy zgadli już Państwo, o kim mowa? Jej inicjały? Bebe.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Tandis que des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu l'essence de Guerlain dans les cheveux.
Gdyby Brigitte Bardot nie zakochała się w Vadimie, to pewnie nigdy nie zostałaby aktorką. Od dzieciństwa pobierała lekcje tańca, uczęszczała do konserwatorium jeszcze podczas wojny. Miała wtedy 7 lat. Urodziła się 28 września 1934 roku w rodzinie mieszczańskiej, w której obowiązywało równe ścielenie łóżek i zwracanie się do rodziców w trzeciej osobie. Po wojnie Bardot pozuje do zdjęć mody młodzieżowej w Jardin de Mode Junior, później w Elle. Reżyser Marc Allegret zaprasza ją na zdjęcia próbne. Asystentem reżysera jest Roger Vadim. Do realizacji filmu nie dojdzie, ale Brigitte nawiązuje z Vadimem romans. Wagaruje, przed południa spędza w jego kawalerce. Na perspektywę rozstania z nim, czego stanowczo żądają rodzice, reaguje próbą samobójstwa. W końcu stawia na swoim i poślubia Vadima. Kiedy zamieszkają razem w ciasnej kawalerce pana młodego, Bardot pozna smak biedy. Vadim pracuje w Parimaczu i zbiera pieniądze na film. Bardot utrzymuje gospodarstwo z kolejnych rulek. Rok 56 będzie ich rokiem. Na ekrany francuskich kin wchodzi ich wspólny obraz i Bóg stworzył kobietę. Z początku przyjęty chłodno powróci do Francji w glorii i chwale ze Stanów Zjednoczonych. Francuzi dokładniej przyjrzą się długonogiej dziewczynie tańczącej wyuzdane mambo na oczach rozkochanego Jean-Louis Trintignant, z którym odejdzie wkrótce w siną dal. Gwiazda BB wprowadzona zostaje na orbitę. W wydanej jesienią ubiegłego roku autobiografii Bardot pisze: nie rozumiałam, dlaczego mnie właśnie spotyka taki los. Co oni we mnie widzą, że reagują takim szaleństwem? To jeszcze nic w porównaniu z późniejszą BB manią.
Je joue contre vous. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait. Vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous mais toi. Et qui fera ça t'apprendra n'importe quoi pour moi. T'assurer un enfer de griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui.
Bardot kocha się praktycznie w każdym swym nowym partnerze filmowym. Nie umie oddzielić gry od życia. Kontrakty zmuszają ją do kilkumiesięcznych rozstań wtedy właśnie, gdy miałaby ochotę pożyć normalnym życiem. Kolejni mężczyźni poddawani są próbie życia u boku gwiazdy, co nie jest zadaniem łatwym. Następują po sobie kolejne miłości i życia. Aktorzy Jacques Charrier, z którym będzie miała jedynego syna Nicolas, Sammy Frey, piosenkarze Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, w największym sekrecie przed żoną i dziennikarzami. W latach 70. niemiecki miliarder Günther Sachs w formie oświadczyn obrzuci jej willę Madrague różami. Nie znoszę samotnych wieczorów, wspomina po latach Bardot. Nie umiem żyć bez ukochanego mężczyzny u mego boku. Szaleństwo BB sięgnie paroksyzmów w drugiej połowie lat 60. Po raz drugi zdobędzie ona Amerykę filmem Viva Maria Louis Malla, gdzie partnerować jej będzie Jeanne Moreau. Oto jak żegnała dziennikarzy przed wyjazdem do Nowego Jorku 16 grudnia 65 roku.
On y va. Bon, au revoir.
Avez-vous l'intention?
Souhaitez-moi un bon voyage. Joyeux Noël.
Radio du monde.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mondiale.
RFI. La radio du monde.